jak miałbym być kiedyś sławny, to tylko tak jak Michael Jackson. To tak robimy 2 kroki do przodu, 5 do tyłu. Często nam się też mówi, że mamy być kimś. 3 do przodu. Jeżeli ja mam malować, to ja muszę być po prostu jak Van Gogh. Mi też tak jakby mówią, no masz być kimś, że musi cały świat mnie znać, bo to tylko wtedy ma znaczenie. W książce napisałem, że ja nie chcę być kimś, ja chcę być sobą. Chcemy być jacyś, że boimy się być szarzy, że chcemy być jak te ptaki takie z kolorowymi piórkami, nie? Nie chcę się wstydzić, kim jestem, co myślę, jak czuję, bo to jestem ja. Myśl i postawienie siebie, jak będę mieć 90 lat, czy ja nie będę żałować tego, że ja sobie tuptam nie tam, gdzie powinienem. To wszystko wychodzi od tego, czy my chcemy zmienić swoje życie i czy my chcemy się czuć dobrze w swoim życiu.
To jest podcast Master of Emotions. Witam Cię w 16 odcinku Master of Emotions, podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować z emocjami, aby zbudować świadome i autentyczne życie. Dzisiejszy odcinek to inspirująca historia transformacji życia poprzez praktykę jogi. Nasz gość Darek Sowiecki, certyfikowany instruktor jogi i autor strony Oko na Kundalini, podzieli się swoją podróżą od pracy w środowisku korporacyjnym poprzez pierwsze próby na macie do odkrycia w sobie prawdziwej pasji do jogi Kundalini. Dowiemy się dzisiaj, jak joga zmieniła jego ciało, umysł i życie codzienne, oraz jak dzięki niej odnalazł harmonię fizyczną i głębsze zrozumienie siebie. Joga stała się dla Darka punktem zwrotnym, dzięki któremu przewartościowały się wszystkie aspekty jego życia. Owocem tych doświadczeń stała się debiutancka książka Energioobieg, która w oryginalnej formule niesie przesłanie o wpływie energii na nasze życie oraz jej potędze w osiąganiu nowego wymiaru doświadczania życia w pełni. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak wyłapać z naszego ciała i umysłu pierwsze impulsy, że nie żyjemy w zgodzie ze sobą? Jak odnaleźć równowagę pomiędzy dążeniem do ciągłego rozwoju a akceptacją samego siebie? Jak odzyskać kontrolę nad własnym życiem, gdy wydaje się, że zgubiliśmy drogę? I dlaczego bycie przeciętnym nie jest tak złe, jak nam się wydaje? Serdecznie zapraszam do polubienia strony podcastu Master of Emotions na Facebooku, Instagramie, Spotify, iTunes i YouTube, a także zachęcam, aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Dziękuję za Twój czas i za Twoją uwagę oraz życzę miłego słuchania. Cześć Darek, dzień dobry.
Cześć Magda, dzień dobry.
Darek, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Master Your Emotions. Jestem świeżo po przeczytaniu Twojej książki Energia Obieg. Super. Wow, takiej formuły się nie spodziewałam, dlatego tym bardziej wciągnęła mnie swoim oryginalnym i niestandardowym konceptem. Jednocześnie mam poczucie, że dotknąłeś tylu ważnych tematów i wątków, które przewijają się w życiu każdego z nas. Niektóre z nich pokazałeś bardzo konkretnie i dobitnie. A książka mówi o tym, że tylko potężny wstrząs może być impulsem do zmiany. Na pewno to zdanie będę chciała zeksplorować z Tobą w dalszej części rozmowy, bo chociaż faktycznie to najczęściej nasze życiowe wstrząsy sejsmiczne prowadzą do podjęcia radykalnych zmian, to bardzo mi zależy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można pewne zmiany przeprowadzić w taki bardziej łagodny sposób. Nazwijmy to w takich domowych warunkach, bez oczekiwania.
Laboratoryjne.
Tak, dokładnie. Bez oczekiwania na jakiś taki, wiesz, potężny zwrot akcji w naszym życiu. Bo tak samo jak joga, której obecnie poświęcasz dużą część swojej uwagi, bo jesteś nauczycielem i praktykiem jogi, joga jest pewnym procesem, który zakłada stabilne tempo rozwoju, który w jakiś sposób prowadzi do ewolucji naszej osobowości, do takiego wydobycia autentyczności w naszym życiu, więc to nie jest jednorazowa, radykalna akcja, ale to już Ty nam o tym najlepiej opowiesz. Dziękuję jeszcze raz, że jesteś dzisiaj z nami i że będziemy mieć możliwość przyjrzenia się bliżej zarówno Twojej ścieżce życiowej, jak i filozofii życia, którą promujesz w ramach swojego projektu Oko na Kundalini.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być gościem.
Pierwszy raz spotkałam się z taką dedykacją na początkowej stronie książki. Niniejszą książkę dedykuję sobie. Poważnie. Tak. Zwykle książki dedykowane są rodzicom, partnerom, dzieciom, Bogu, Wszechświatowi, a ty dedykujesz książkę sobie. Powiedz mi, jakie emocje i uczucia towarzyszyły ci, kiedy postanowiłeś zadedykować swoją pierwszą książkę właśnie sobie.
Tak, w ogóle super, że o tym mówisz, bo to też jest taki punkt, że często osoby do mnie wracały, które gdzieś tam trafiały na moją książkę i pierwsze co to pisały, że wow, że można książkę zadedykować sobie, że były takie właśnie zaskoczone.
Mega.
Tak. Powiem, że... Trochę dla żartu na początku, bo sobie pomyślałem, że zażartuję, że książkę dedykuję sobie, ale było coś w tym głębszego, bo tak jak powiedziałaś, zawsze dedykujemy książki komuś, a też książka Energio Obieg, którą napisałem, to tak naprawdę ją napisałem trochę dla siebie, żeby też zebrać swoje przemyślenia, swoje marzenia, swoje plany, bo książka też była pisana kilka lat temu, kiedy jeszcze pracowałem w korporacji i tam przemyciłem kilka swoich takich marzeń na przyszłość i trochę zadedykowanie tej książki to trochę takie wysłanie do wszechświata, że to ja już to napisałem i prośba, żeby się też te niektóre rzeczy, które są dla mnie ważne, żeby się spełniły.
Pięknie.
I też pomyślałem sobie, że ta książka, ponieważ ja nie jestem pisarzem i nie zajmuję się tym zawodowo, ale jest bardzo moja i nawet się zastanawiałem, czy ją wydawać, bo to jest tak naprawdę cała moja wrażliwość, jakieś postrzeganie świata, oczywiście wpisane w fikcję, natomiast tam jestem cały ja, nawet osoby, które mnie znają bardzo blisko, to mówią, że one po prostu jakby odczuwają, tak jakbym ja czytał albo mówił pewne rzeczy. I też pomyślałem sobie, że bardzo często bałem się pokazywać prawdziwego siebie, na przykład coś malowałem, czy też pisałem, czy tworzyłem, bo też mam taką potrzebę wyrażania siebie w artystyczny sposób i zawsze miałem takie poczucie wstydu, że ja nie powinienem, że jak ktoś pisze książki, to musi być tylko wielkim, utalentowanym pisarzem, że jak malujesz, to tylko musisz być po prostu bardzo dobrym technicznie malarzem. I z tą książką postanowiłem, że nie, że wstyd jest strasznie blokującą emocją, która też zabiera nam energię i nas stopuje przed wieloma zachowaniami czy rzeczami, które chcemy robić w życiu. I postanowiłem, że okej, ta książka jest moja, tak jak ja ją czuję, że nie wstydzę się jej właśnie pokazać światu i dlatego postanowiłem, że zadedykuję ją sobie. No i też uważam, i też takie jest przesłanie książki, że wszystko się tak naprawdę zaczyna od nas, od naszego oddechu, ale też jak my kierujemy swoim życiem, czy akceptujemy siebie, czy kochamy siebie, jak siebie traktujemy w tym życiu, więc tych kilka rzeczy się tak, więc to był taki najpierw taki szalony przebłysk, że to książkę zadedykuję sobie, ale później pomyślałem, tak, chcę to zrobić.
Rewelacja. No w końcu miłość do siebie to kręgosłup życia, tak jak to pięknie ująłeś w swojej książce, a dopiero miłość do innych to mięśnie, powięzi czy skóra. To powiedz mi, co się zmieniło w twoim życiu, że zdecydowałeś się, że przestaniesz się wstydzić tego, że przestaniesz chować gdzieś może w cieniu to, co czujesz, to kim jesteś, to, co chcesz też powiedzieć światu, więc też skąd pomysł na fabułę książki, co zainspirowało ciebie do tego, aby podjąć się właśnie takiego konceptu?
Odpowiadając jakby na pierwszą część, to tak naprawdę myślę, że jest kilka elementów. Myślę, że wiek też robi swoje, że im jesteśmy starsi, tym mamy takie poczucie, że chcemy się czuć dobrze w życiu, że chcemy się czuć komfortowo, że chcemy czuć się dobrze z tym, co mówimy, jak myślimy, że chcemy wyrażać siebie i nie... Nawet jeżeli czasami to, co jak my wyrażamy siebie, czy jak stawiamy granice, nie spotyka się z uznaniem innych, to często się zdarza. I ja właśnie myślę, że kwestia wieku to też jest jeden z tych aspektów, które wpłynął. No i myślę, że joga, bo joga dała mi ogromne poczucie z ciałem i zacząłem odczuwać w ciele emocje i zacząłem obserwować, że rzeczywiście czasami się wstydzę i to zacząłem odczuwać w ciele. Później zacząłem poprzez połączenie z umysłem, bo też poprzez medytację bardzo pracujemy z umysłem, zacząłem się zastanawiać, czy zaczęło też mi wychodzić, dlaczego się wstydzę. Więc to wszystko, myślę, że połączenie i jogi, medytacji, wieku i też obserwacji innych. I myślę, że są takie czasy też piękne, że teraz każdy może się wyrażać, i są na to przestrzenie i narzędzie, bo kiedyś, nie wiem, żeby nagrać płytę, to trzeba było mieć tylko kontrakt z wytwórnią płytową, a teraz każdy może nagrać i wrzucić na YouTube czy na jakikolwiek inny kanał i może się dzielić. I to jest piękne właśnie, też teraz mamy taką erę wodnika, że każdy tak naprawdę ma szansę się wyrażać, wyrażanie swojej prawdy, swojej wrażliwości, swoich potrzeb. I myślę, że ja właśnie też poczułem, że już też jestem gotowy i że nie chcę się wstydzić, kim jestem, co myślę, jak czuję, bo to jestem ja. W momencie, kiedy się wstydzimy siebie, to tak naprawdę nie możemy też oczekiwać, że wszechświat będzie nas jakby, że wszechświat będzie nam sprzyjał. Więc jakby z tego wynika to poczucie, że postanowiłem, że chcę się przestać wstydzić. Ja mówię, że postanowiłem, ale to oczywiście tak narasta. Tak jak powiedziałeś na początku, to nie jest tak, że nagle budzisz się i mówisz, od dzisiaj się nie będę wstydzić, tylko to są takie naprawdę drobne kroki, które nas pomału do tego przybliżają. I też nie jestem w takim idealnym punkcie, bo też jeszcze się łapię, że myślę, a czy to jest dobre, czy też nie mam takiej stuprocentowej jeszcze otwartości, którą bym chciał mieć, ale do tego dążę i myślę, że ta droga już jest ciekawa.
Okay.
A jeżeli chodzi o fabułę, no to i drugą część pytania, to fabuła sama przyszła tak naprawdę, więc ja tak naprawdę cały pomysł na książkę do mnie przyszedł na spacerze. I ja tak naprawdę na początku nie chciałem w ogóle pisać, bo ten pomysł połączenia tych wątków i te aspekty, jakie poprowadzi, to w jednym momencie, ja to mówię, że to jakieś takie natchnienie, że spłynęło na mnie i taka historia mi się w głowie ułożyła. Ja przyszedłem do domu, ją spisałem, ale tak, żeby ją tylko taki zrobić szkic. I przez kilka miesięcy w ogóle zwlekałem, bo nie chciałem tego robić, bo to, tak jak mówiłem, ja nie jestem pisarzem, pracowałem w korporacji, nie miałem czasu jeszcze oprócz jogi jeszcze pisać książki, ale było to we mnie takie mocne, taki głos, żebym sobie to spisał, żebym to poprowadził. I też okazało się, że to była dla mnie super zabawa, bo pisanie książki było dla mnie niesamowitą odskocznią, bo to taki proces twórczy. Ja robiłem to wcześniej rano, właśnie przed pracą, zanim szedłem do mojej poprzedniej firmy, do korporacji pracować i to była mega zabawa, więc też myślę, że te procesy twórcze, artystyczne, kreatywne w naszym życiu są bardzo potrzebne i to też nie trzeba pisać książki czy malować, ale nawet w kreowaniu czy posiłku, czy w ogródku, cokolwiek, gdzie coś tworzymy, myślę, że ma duże znaczenie dla ludzi w dzisiejszych czasach.
To jest piękne, co powiedziałeś, bo nawet jak patrzymy na taką układankę z klocków Lego, to tak naprawdę możemy dołożyć do naszego życia taki kolejny klocek, czy układać kolejne klocki. To nie musi być jednorazowe działanie, że od razu tworzymy jakąś budowlę, tylko każdego dnia dokładamy kolejny i kolejny klocek. I dzięki temu coraz bardziej odkrywamy siebie, to co rezonuje z nami. I to mi się bardzo fajnie sprowadza do takiego zdania w twojej książce, które bardzo, bardzo mnie poruszyło. Mhm. A mianowicie mały wiatr może przewrócić tych, którzy skupili się na zbytnim rozroście gałęzi, a zaniedbali korzenie. A ja mam właśnie takie poczucie, że dzisiaj obszar rozwoju osobistego jest tak bardzo, bardzo nadmuchany i wszechobecny, że naszym głównym dążeniem bywa zdobywanie coraz to nowszych kompetencji, umiejętności i wiedzy, a natomiast gdzieś po drodze tracimy łączność ze swoją integralnością, właśnie z tym, kim jesteśmy, do czego zmierzamy, po co to wszystko robimy, czy tylko dla kolejnego papierka lub wiesz, możliwości pochwalenia się nowym osiągnięciem na LinkedInie. Tak. Wiesz, zastanawia mnie, jak bardzo kolejne szkolenia i warsztaty transformują nasze życie, a jak bardzo służą jedynie do zbudowania konkretnego wizerunku na zewnątrz. Mhm. Czy o to nam tak naprawdę chodzi? Czy to jest ta największa wartość, czy właśnie dokładanie tych klocków, które są naszymi klockami i które mówią jak najwięcej o nas? Powiedz mi w perspektywie tego zdania, czym są dla ciebie korzenie, a czym gałęzie w rozwoju osobistym i jak nadać im zdrowe proporcje?
W ogóle zanim odpowiem, to się tak jakby zacząłem się uśmiechać do siebie, bo ja w ogóle nie pamiętam niektórych już fragmentów tej książki, bo tak jak mówiłem, ona była pisana kilka lat temu i tak jak zaczęłaś czytać i ja tak sobie myślę, mówię, ale to nie jest moje zdanie. Ale
to
później
jest
mówię,
zdanie.
Tak, ale później mówię, tak, to moje, więc, bo ja też tak mam, że jak coś właśnie, wiadomo, się robi, tworzy, to później to już przechodzi i jakby wiadomo, no więc to tak chciałem jeszcze tak zażartować, bo sam się uśmiechnąłem do siebie. A odpowiadając, ja się zgadzam z tobą, że rzeczywiście my bardzo dążymy, biegniemy i chcemy zdobywać, ale też nie zatrzymujemy się po to, żeby integrować. I znam też osoby, które po prostu przeskakują ze szkolenia na szkolenie, ale nie robią sobie też przerw między, nie wprowadzają też tej wiedzy w życie czy tych umiejętności, bo tak naprawdę dostęp do szkoleń, do możliwości rozwoju jest w obecnych czasach niesamowity. I to myślę, że żyjemy w pięknych czasach, że mamy dostęp tak naprawdę do wszystkiego, ale trochę to tak traktujemy też taki konsumpcjonizm, że nowe, że więcej i myślimy, że dodatkowo, że to za mało i też zaczynamy się trochę stresować, bo zaczynamy wchodzić w takie napięcie, czy to wystarczy, a ktoś zrobił więcej, a ktoś ma jeszcze inne szkolenie, więc zgadzam się w pełni z tobą, że takie przyjrzenie się też po każdym czy szkoleniu, czy nawet przeczytanej książce, żeby chwilę pozostać z tym i właśnie zintegrować, zobaczyć jak to wpływa na moje życie, co mogę też z tego wyciągnąć do zmiany w moim życiu. A jeżeli chodzi o co jest korzeniami, co jest gałęziami, no to korzenie to jest na pewno połączenie dla mnie z ciałem i myślę, że w dzisiejszych czasach to są moje obserwacje, bo też uczę jogi, no i też dużo rozmawiam z ludźmi i spotykam ludzi i widzę, że coraz więcej mamy problemów natury mentalnej, że coraz więcej jest właśnie problemów takich trudnych chorób psychicznych, co też często wynika z tego, że my nie mamy uziemienia. Ja mówię, że często, bo jakby warunków, dla których powstają choroby, są różne, ale my mamy tak dużo informacji, jesteśmy tak przebodźcowani i też zamykamy się w naszych umysłach, że nas często po prostu odcina od ciała, że cały czas mielimy coś w głowach, myślimy co było, co będzie, cały czas żyjemy w takim niekończącym się stresie, przeżywamy cały czas też to, co było i w ogóle nie mamy kontaktu ze swoim ciałem i ze swoim oddechem, więc dla mnie takim korzeniem, podstawą to jest ciało i oddech. Taka uważność na oddech. Też miałaś piękną rozmowę właśnie na temat oddechu, którą też właśnie przysłuchałem z otwartymi ustami, bo to jest ta uważność na oddech, ciało jest, uważam, że kluczowa, bo to też nas zakorzenia. W momencie, kiedy zaczynamy obserwować swój oddech, zaczynamy obserwować swoje ciało, no to skupiamy się na tu i teraz, to nas odcina od takiego myślenia kompulsywnego na temat przeszłości czy przyszłości. Więc to jest takie ukorzenienie. A jeżeli chodzi o tą górną część, no to jest myślę, że cała duchowość, której też myślę, że brakuje ludziom w dzisiejszym świecie, bo wcześniej trochę religia dawała nam dużo duchowości. Teraz wiele osób też odchodzi od religii i też chciałbym jakby rozdzielić religię od duchowości, bo to są zupełnie inne tematy. Natomiast wcześniej religia spełniała u wielu osób taką funkcję duchowości. Chodzili czy do kościołów, czy do jakichś miejsc, gdzie się modlili, śpiewali. A dzisiaj człowiek trochę stracił, nie mówię, że każdy, ale też wiele osób widzę, że straciło duchowość, połączenie ze sobą, bo tak naprawdę duchowość to jest ta iskra boska w nas. To poczucie, że ja jestem boski, że ja jestem cudem tego świata, więc dla mnie tymi liśćmi, gałęziami tego drzewa, no to są właśnie połączenie ze sobą i ze wszechświatem, z nieskończonością. W takim połączeniu, nie mówię o odlotach, bo też właśnie bardzo często w dzisiejszych czasach promuje się takie odlatywanie, a nie ugruntowujemy osób. Ja mówię o takim połączeniu, że widzę naturę, widzę trawę, widzę drzewa, to czuję się częścią tego świata. Jeżeli głaszczę po brzuchu mojego kota, to też czuję się, że my jesteśmy jednością, a nie, że ja jestem tutaj panem, a ty jesteś kotem. I też jak patrzę na drugiego człowieka, to też czuję się, że my jesteśmy jednością, że jesteśmy, mamy inne ciała, ale pochodzimy jakby z jednego źródła. I to są te dla mnie te wyższe części drzewa.
Powiedziałeś, że bardzo często zamykamy się w swoim umyśle, mielimy tam różne nasze przeżycia, doświadczenia. Jest to też taka pewna forma ucieczki. Bardzo często też tego typu postawy generują właśnie choroby ciała lub umysłu. I w związku z tym też zaintrygowało mnie to, co napisałeś, że większość katastrof człowiek ściąga na siebie sam, ale później winę obarcza kogoś innego. Obarcza Boga, obarcza los, życie, szefa, kolegów z pracy, sąsiadów. Do jakiego stopnia według ciebie jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co nam się przydarza i od czego to zależy?
Bardzo, bardzo dobre pytanie. Ja też odpowiem, może zacznę od siebie, bo oczywiście się odnoszę do siebie, można mieć różne koncepcje, natomiast ja też kiedyś miałem takie poczucie obwiniania całego świata i ta książka, to zadedykowanie jej sobie było tym odcięciem się od przeszłości, gdzie ja tak naprawdę winiłem cały świat za różne rzeczy, począwszy od winienia rodziców, partnerów, szefów, więc cały świat był winny, że nie dzieje się tak, jak powinno. Natomiast ja uważam, że, i to odpowiem tak wielowątkowo trochę, że ja wierzę też w karmę, czyli w taką bo karma to nie jest jakby aspekt kary czy nagrody, to jest po prostu, jest działanie i jest jakiś rezultat i wszystkie moje działania, myśli, emocje, one wpływają, bo wszystko jest energią i to, co ja myślę, to jak działam, to też ma wpływ też na moje przyszłe życie, czy w tym wcieleniu, czy w następnym. Więc jakby wierząc w karmę, też wierzę, że mam ogromny wpływ na swoje życie. Dodatkowo utrzymuję taką koncepcję, że nasze dusze wybierają sobie to wcielenie po to, żeby coś doświadczyć, żeby przerobić to, co sobie wymyśliły właśnie do przerobienia. I to też jest aspekt nasz, bo też jeżeli kiedy jesteśmy połączeni ze sobą, to mamy połączenie z duszą i jesteśmy w stanie widzieć troszkę więcej na szerszym planie niż tylko na materialnym, który często jest zbudowany na takich podwalinach ego, a czasami warto spojrzeć coś na szerszy plan, że może to jest jakaś lekcja dla mnie, może czegoś mam się nauczyć, jakiś temat muszę przerobić. Więc uważam, że odpowiedzialność w rękach człowieka jest ogromna, że jest duża. Mamy też wolną wolę, więc odpowiedzialność jest duża, natomiast myślę, że mamy też ogromne wsparcie od wszechświata, od Boga, od energii stwórczej, jakkolwiek nazywamy coś większego, co jest ponad nami. I uważam, że to wsparcie też jest, więc my sobie idziemy, działamy tak, jak czujemy, ale jeżeli potrzeba wsparcia, czy potrzeba pokierowania nami, to też to wsparcie możemy uzyskać w różny sposób, bo to mogą być czy jakieś sytuacje na drodze naszej, czy ludzie, którzy nas spotykają. Czasami film, który obejrzymy, jest nas też w stanie jakoś pokierować i zmienić czasami nasze życie. Więc uważam, że w dużym stopniu jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, ale mi przynajmniej to daje taką ogromne poczucie sprawczości, ale też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że to jest takie pyszne, bo nie ma w tym pychy, bo ja czuję, że mam sprawczość w moim życiu, ale też czuję, że jest nade mną coś większego, co mnie wspiera, że to nie jest takie poczucie, że ja jestem panem świata, ja jestem jedyny i tylko ja tutaj decyduję, bo tak nie jest. Natomiast mam pełną wolę do kierowania moim życiem, moim oddechem, moimi myślami, emocjami, ale jest nade mną coś większego, co też może mieć dla mnie jakiś plan i moją jakby rolą jest znaleźć, co jest moim planem, moją ścieżką na to życie. Więc jakby ja wierzę w te koncepcje, ale też tak jak wspomniałem, to jest moja koncepcja, która pozwala mi też żyć dobrze i z jednej strony czuć sprawczość w moich rękach, a a z drugiej strony mieć też poczucie opieki wszechświata nade mną. Mhm.
To bardzo pogrywa się z tym, co napisałeś też, że ludzie mają w sobie wystarczającą energię, żeby samemu dokonywać cudów w swoim życiu, żeby tworzyć szczęście, tylko że my nie jesteśmy świadomi własnej mocy. I podobnie tak. Medycyna może jedynie leczyć ludzi, ale tylko człowiek może siebie uzdrowić. Tak. Więc odwróćmy teraz tę współzależność. W jaki sposób możemy dostrzec siłę, którą sami dysponujemy? Co ta świadomość zmienia?
Ja myślę, że świadomość siebie w całości, takiej integralnej, to co też mówiliśmy na początku, co wspomniałaś na początku, nawet można zacząć od takiej obserwacji fizycznej, bo jeżeli coś wykonujemy fizycznie, nawet ja często powtarzam to na jodze, że to co pracujemy, to nad czym pracujemy fizycznie na macie, to też przekłada się później na nasze życie. Bo układ nerwowy też zapamiętuje, że jest najpierw napięcie, ale później jest relaksacja. Im częściej te ścieżki neuronowe zostają wydeptane, tym później w życiu rzeczywiście, jak się pojawiają stresujące sytuacje, to układ nerwowy pamięta, ok, jest stres, ale zaraz będzie rozluźnienie. Więc począwszy od obserwacji swojego ciała, obserwacji też swoich myśli, bo tak naprawdę ja widzę też po sobie, że naszym takim bardzo największym konkurentem i sabotażystą jest nasz umysł. I ja obserwuję siebie, swoje życie. Ja też piszę dziennik i czasami wracam sobie do jakichś wspomnień i myślę sobie, dlaczego nie spróbowałem tej sytuacji? Na przykład kiedyś pracowałem w Londynie w hotelu, w restauracji, dostałem propozycję, żeby pracować w HR-ach, co była dla mnie ogromna szansa, ale ja doszedłem do wniosku, że ja nie mam, że ja nie podałam, że ja się nie nadaję i mój umysł po prostu sabotażował ten pomysł, ale po czasie pomyślałem sobie, kurde, szkoda, że nawet nie spróbowałem. I z czasem zacząłem sobie przypominać też różne sytuacje, które mi pokazywały, że jednak można było spróbować i że to umysł tylko podpowiadał, że nie masz siły. My też mamy często wpisane wzorce w podświadomości, ze szkoły, bo szkoła często w jakiś sposób nas mogła umniejszać. Czasami rodzice, jakieś bliskie osoby. I my zaczęliśmy jakby wierzyć w siebie, przestaliśmy wierzyć w siebie i zaczęliśmy też upatrywać na zewnątrz tą siłę, że to ktoś musi, cię pochwalić, tak, ktoś musi ci dodać tego wiatru w skrzydła, a my tak naprawdę sami możemy, ale to myślę, że to też przychodzi z wiekiem, myślę, że to ta obserwacja właśnie siebie, swojego życia, bo to co mi pomaga to jest bycie uważnym na to, co się dzieje w moim życiu każdego dnia i ja obserwuję, jak się zachowuję, z czego pewne rzeczy wynikały. Jeżeli robię coś głupiego, to się zastanawiam, dlaczego. Jeżeli na przykład właśnie są sytuacje, w których brakuje mi siły, jest lęk, to się zastanawiam, dlaczego ten lęk. Więc obserwowanie siebie jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli pędzimy w tym życiu, o czym też mówiliśmy na początku, no to nie mamy tej, jesteśmy w takim kołowrotku, że my nawet nie obserwujemy, że naszym życiem kieruje lęk, a nie miłość, bo ja też wychodzę z tego właśnie założenia, że to miłość powinna jakby być taką nadworną naszą emocją w życiu, a nie lęk, bo lęk też ma niskie wibracje, lęk nas też stopuje i jakby zabiera nam siłę, a miłość dodaje nam i skrzydeł. Mówię o takiej miłości nie konkretnie do kogoś, ale też do siebie, do w ogóle do wszechświata, do tego procesu, w którym uczestniczymy, więc te aspekty myślę, że pozwalają dostrzegać siłę. Myślę, że warto się też inspirować innymi, jest tyle cudownych ludzi i znanych, mniej znanych, którzy się dzielą swoimi ścieżkami, swoim jakby procesem i to też mi, ja też często czytając jakieś czy biografie myślę sobie, wow, jaką ta osoba przeszła piękną drogę, ile w niej było siły, że przecież ja też jestem człowiekiem, więc ja też mam w sobie tę siłę i tak myślę, że to pomału się w nas osadza i w pewnym momencie też zaczynamy się budzić do tego, żeby właśnie żyć taką swoim życiem, żyć w zgodzie też ze sobą.
Z tego co mówisz wynika, że dużo czasu poświęcasz na taką obserwację siebie, na tą refleksję, na też takie dogłębne zrozumienie, co z czego wynika, dlaczego tak się czujesz, czy dlaczego reagujesz w konkretny sposób. No, wiesz, mantra dzisiejszych czasów, którą słyszymy na każdym kroku od innych ludzi, to jest: nie mam czasu. Nie mam czasu na zastanawianie się nad sobą, nie mam czasu, żeby się uczyć, nie mam czasu, żeby zajmować się tego typu tematami. Mm-hmm. Czy ty też byłeś w takim punkcie, kiedy mówiłeś sobie: nie mam na to czasu? Czy to był właśnie jakiś taki proces, dzięki któremu doszedłeś do punktu, że to ty decydujesz dać sobie ten czas na tą refleksję?
Wiesz co, ja myślę, że mam akurat taką naturę też refleksyjną i takiej obserwacji, więc myślę, że może być tak, że u mnie było to łatwiej, bo ja też mam taką naturę, że od dziecka. Natomiast tak się uśmiechnąłem, bo tak, jest takie powiedzenie, tak się mówi, że powinno się medytować 30 minut, ale jeżeli nie masz czasu, masz zabiegane życie, to wtedy godzina. Więc właśnie się mówi, że im więcej masz natłoku zajęć i natłok myśli, to wtedy więcej jeszcze powinno się właśnie oczyszczać ten umysł. No bo prawda, to jest takie oczyszczające. Ja myślę, że trzeba wyjść z jednego założenia. Czy my chcemy w ogóle się zmienić i czy my chcemy tej zmiany? Bo powiem ci szczerze, że ja obserwuję różne osoby. Ja miałem kiedyś taką naturę, tak chciałem wszystkim pomagać, w takim sensie, że ja doszedłem do wniosku, że ja jakby mi pomogła joga, medytacja i pozwoliła mi zmienić moje życie w ogromnym stopniu i chciałem tak trochę na siłę każdemu ją dawać, nie? I chciałem po prostu uzdrawiać ludzi i pomagać, ale powiem ci, że ludzie często nie chcą pomocy, że im jest wygodnie, że dobrze jest narzekać, że to jest łatwe, że łatwo jest narzekać na to, że szef jest zły, że moja praca jest nudna, ale zostać w tym. Najłatwiej jest narzekać na swojego partnera, partnerkę i mówić złe rzeczy, niż na przykład zastanowić się, czy ja też w tym związku, jaka jest moja rola w tym związku, że tak się dzieje. Co zrobić, żeby ten związek był jednak piękny. Więc ja obserwuję, że często ludzie narzekają, ale oni chcą zostać w tym marazmie. Więc taka osoba zawsze będzie mówić, że nie ma czasu, że wszystko będzie jakby utrudniać wejście w ten proces. Natomiast jeżeli ktoś chce żyć dobrze, chce żyć zgodnie ze sobą i chce mieć poczucie, że to życie ma wartość, że to nie jest taka wegetacja, tylko że można czerpać radość z życia. I nie mówię tylko o tym, że jest tylko różowo, bo życie jest przeplatane i są też trudne rzeczy, ale żeby mieć takie poczucie właśnie życia pełnią, no to wtedy myślę, że to wyjście od siebie i tej miłości własnej, że okej, to ja chcę zrobić coś dla siebie, bo jeżeli ja kocham siebie, to chcemy dbać o siebie. I w momencie, kiedy zaczynamy zaobserwować, jakie nawet drobne kroki, drobna praca z oddechem, drobna jakaś praca z ciałem, krótka medytacja, jak zmieniają nasze poczucie i siebie, no to wtedy to może być takim początkiem, takim zalążkiem, inspiracją do dalszej pracy. Ja też od razu nie praktykowałem tak długo, nie też tak intensywnie, więc czasami to trzeba małymi krokami, ale myślę, że to wszystko wychodzi od tego, czy my chcemy zmienić swoje życie i czy my chcemy się czuć dobrze w swoim życiu.
Ja myślę, że to jest chyba jedno z najważniejszych pytań, jakie możemy sobie zadać w naszym życiu, bo o ile sobie nie zadajemy tego pytania, to mamy taką bardzo dużą blokadę przed zmianą, tak jak wspomniałeś. Dużo łatwiej jest zostać w czymś, co jest znane, takie trochę mniejsze zło, tak. Albo zasłaniamy się kolejną mantrą, no bo ja taki jestem. No bo ja się nie zmienię, nie?
Tak.
A bardzo fajnego użyłeś porównania w swojej książce, że nasze ciało jest jak płyta gramofonowa i że na świecie nie ma doskonalszej taśmy rejestrującej niż nasze własne ciało, które ma doskonałą pamięć, więc tego typu schematy, tego typu mantry, tak to nazwijmy, one już gdzieś są osadzone w naszym ciele. A stwierdziłeś też, że w naszych ciałach zarejestrowane jest pełno historii, które są mimo to zapomniane. Więc to wszystko też wynika z czegoś. Coś się kiedyś wydarzyło, coś w nas bardzo mocno się zakorzeniło i mimo, że być może na co dzień nie jesteśmy tego świadomi, to dalej tkwi w naszym ciele. Dużo właśnie mówiłeś też na samym początku naszej rozmowy o tej obserwacji ciała. Dlaczego w moim ciele jest lęk? dlaczego w moim ciele jest jakiś opór przed zmianą. I bardzo, myślę, że to był bardzo fajny też punkt książki, kiedy stwierdziłeś, że gdyby ktoś wynalazł odpowiedni sprzęt odtwarzający te historie, to znając je, moglibyśmy lepiej rozumieć samych siebie. No bo właśnie czasem umysł wypiera pewne treści, no ale ciało nigdy. Tak. Powiedz proszę, co jeśli nasze ciało zarejestrowało bardzo wiele negatywnych i destrukcyjnych doświadczeń? Czy można je w jakiś sposób odrejestrować? Czy celem tutaj takim nadrzędnym jest nauczenie się, jak je rozumieć i jak z nimi żyć?
Mm-hmm. Tak, pięknie to opowiedziałaś i podsumowałaś. Rzeczywiście ciało zapamiętuje wszystko i często jest tak, że my nie pamiętamy, dlaczego na przykład coś się dzieje w naszym ciele, i czasami na praktyce jogi jest to spotykane, że na przykład ktoś przy jakimś ruchu czy jakimś ćwiczeniu, jakiejś pozycji na przykład pęka i zaczyna płakać, ale też nie wie dlaczego. I to są piękne rzeczy oczyszczające, bo my tak naprawdę bardzo wiele rzeczy spychamy do podświadomości i nawet nieświadomości, więc a podświadomość jakby no, steruje nami, bo mówi się, że tam około 90-95% to są nasze podświadome jakieś zachowania, więc jeżeli my mamy jakiś ból podświadomy, zakodowany, no to my często pracujemy, funkcjonujemy na tym bólu, na tym gniewie, na tych właśnie jakby trudnych doświadczeniach i ciało właśnie pamięta zawsze, że my możemy nie wiedzieć dlaczego, ale ciało pamięta, dlatego mamy jakieś spięcia czy jakieś trudności czasami w naszych ciałach i nawet pięknie to powiedział Alexander Lowen, którego uwielbiam, jest psychologiem i też się zajmuje właśnie pracą z ciałem, energetyką ciała. I on powiedział, że można latami leżeć na kozetce u psychologa i mielić cały czas ten temat na poziomie takim mentalnym. Natomiast jeżeli nie będziesz pracować z ciałem przy odpowiednich jakby ćwiczeniach, pozycjach, które też pozwalają wyrzucić pewne rzeczy z ciała, to tak naprawdę można latami i tak nie przerobić pewnych rzeczy. Więc ja uważam, że żyjemy, ja już to dzisiaj mówiłem, że żyjemy w pięknych czasach, mamy dostęp do rozmaitych narzędzi. Ja też nie mówię tylko o jodze, ale jest wiele pracy właśnie z ciałem. Czasami to jest taniec, różne ćwiczenia energetyczne właśnie z ciałem i te napięcia, nasze podświadome blokady czy jakieś traumy, które nosimy w sobie. My też mamy traumy swoje, mamy też traumy przodków i one wychodzą, potrafią naprawdę cudownie oczyszczać ciało, więc ta praca z ciałem rzeczywiście jest jakby niezbędna, jest konieczna, bo tak jak mówiłem, w głowie i tak jak ty powiedziałaś, my często nie wiemy, o co nam chodzi, ale w ciele to gdzieś jest pozapisywane i ta uważność na ciała, praca z ciałem w różny sposób jak najbardziej pozwalają jakby dotrzeć do tego, ale też taka obserwacja, bo ja też widzę taką tendencję, że dużo jest pracy z ciałem też w ludziach, ale brakuje też czasami takiego spojrzenia, że jeżeli się na przykład pojawiają emocje, to z czego to się może pojawiać, albo takiego objęcia tego, że chcemy jak najszybciej nie czuć, że chcemy uciec od smutku, który na przykład wyszedł, że nie wiem, ktoś biegnie i nagle pojawia się smutek, chociaż zazwyczaj się pojawia i radość, bo są endorfiny, ale jakby się takie przyjrzenie się, o coś wyszło, że to też jest piękne, bo my często myślimy, że joga, ruch, że to są tylko piękne rzeczy, ale czasami może wyjść coś trudnego, coś bolesnego, my nie wiemy z czym to jest związane, ale to, że się to pojawiło, to wspaniale, bo w momencie, kiedy to wyszło, no to my dajemy na to światło, a my jak coś oświetlamy, no to wtedy to nie jest już w podświadomości, to już jest świadome i my możemy tym kierować, a nie ta trauma, czy ten ból nami, więc różnoraka praca z ciałem polecam, bo pozwala rzeczywiście przerobić rzeczy, które są w naszych ciałach wpisane.
Słuchacie podcastu Master of Emotions.
Użyłeś takiego spostrzeżenia, że wielu ludzi boi się, że jeśli nie będą nadzwyczajni, to inni ich nie zauważą i nie zaakceptują. Mhm. Czyli w jakiś sposób mogą przestać istnieć, a dopiero uznanie innych jest w stanie wywołać ich radość i satysfakcję z życia, dopiero gdy w oczach innych będą znaczyć coś wielkiego. Mhm. Idąc za tym trendem szukania walidacji na zewnątrz, dużo trudniej jest wielu osobom, jednak skupić się na tym, co jest tu i teraz i wejść głębiej w siebie, bo ten punkt ciężkości przechodzi na zbudowanie konkretnego wizerunku na zewnątrz, bo chcemy być nadzwyczajni. Dlaczego? No w języku polskim słowo przeciętne ma dość negatywny wydźwięk, natomiast w wielu innych kulturach słowo przeciętne jest rozumiane zupełnie inaczej, jako harmonijny, zbalansowany i wpasowujący się. Dlaczego w twoim odczuciu tak bardzo boimy się być przeciętni, zwyczajni, czy po prostu wystarczająco dobrzy?
Ja myślę, że to w ogóle bardzo ciekawie, że też to wyciągnęłaś właśnie z książki. Bo ja też kiedyś miałem takie poczucie, że tak żartem powiem, że kiedyś z moją koleżanką w podstawówce szliśmy i tak, ja jej pamiętam do dzisiaj, powiedziałem, wiesz co, jak miałbym być kiedyś sławny, to tylko tak jak Michael Jackson, wszystko co jest poniżej, to się nie opłaca. Że mi się wydawało, że tylko takie... ogromna moc rażenia ma tylko jakby znaczenie, żeby robić na przykład sztukę, nie? Na przykład jak kiedyś malowałem, to też mi się wydawało, że jeżeli ja mam malować, to ja muszę być po prostu jak Van Gogh, że musi cały świat mnie znać, bo to tylko wtedy ma znaczenie. I to jest właśnie o tym, że my dajemy jakby tą sprawczość na zewnątrz, bo sam proces twórczy jest ważny, czy to, co robimy, jest ważne, jak my żyjemy, jest ważne dla nas, a nie po to, żeby ktoś czy doceniał, czy podziwiał, czy uznawał. Ale rzeczywiście tak jest, że często nam brakuje takiej miłości własnej i szukamy tego na zewnątrz, żeby ktoś nas pogłaskał, żeby ktoś nam poklepał po ramieniu, bo my sami sobie nie dajemy tego, nie dajemy sobie właśnie uwagi, takiego poklepania, przytulenia siebie. Często nam się też mówi, że mamy być kimś. Mi też tak jakby mówią, no masz być kimś. A ja też chyba w książce napisałem, że ja nie chcę być kimś, ja chcę być sobą. I rzeczywiście, a może to wynika, może to jest też coś większego, że my jako ludzie no też mamy ego, bo też jest to jest ważne, bo jakbyśmy nie mieli ego, to bylibyśmy jak warzywa na targu, że jakby jesteśmy tutaj po to, żeby się też wyróżniać i żeby ten swój plan przeprowadzić. No i to ego jednak potrzebuje, żeby być gdzieś widocznym, bo może boimy się, że jak nie zobaczy tego większa ilość osób, czy ktoś tego nie zobaczy, no to może to nie ma znaczenia, że może też przeminiemy, może to też jest trochę z takiego lęku przemijalności, że jak to się nie zapisze, nie zobaczy, nie zakoduje, no to my przeminiemy, więc moment myślę, że kiedy my zaczniemy robić rzeczy dla siebie i właśnie książka była dla mnie takim, że ja pomyślałem sobie, że okej, no nie będę, to tak jeszcze zażartuję, pamiętam, że mówię mojej mamie, mówię, mamo, że trochę się boję wydać tę książkę, że co ludzie powiedzą i że to jest taki cały ja będę pokazany. I moja mama wtedy na mnie spojrzała i powiedziała, ale wiesz, każdego krytykują, Olgę Tokarczuk też krytykują za coś, więc jak ktoś będzie chciał cię krytykować, to na pewno za coś cię skrytykuje, a jakby nie napisałem tej książki, żeby ktoś właśnie ją... Znaczy cieszę się, że książka dociera i że się podoba i że otwiera oczy na niektóre rzeczy, może być inspiracją, ale jakby to nie był cel napisania, żeby się sprzedało milion egzemplarzy i żeby mnie jakby chwalono. Więc myślę, że to wynika, co jest naszą intencją, skąd jest to źródło. Więc, ale rzeczywiście jest tak, że to słowo przeciętne, że my chcemy być jacyś, że boimy się być szarzy, że chcemy być jak te ptaki takie z kolorowymi piórkami. Nie?
Piękne. Ptaki z kolorowymi piórkami. No właśnie. To skoro boimy się być przeciętni czy zwyczajni, no to często przed tym uciekamy i chowamy się też między innymi za dobrą pracą lub stanowiskiem, które brzmi dobrze, tak. Za tytułami akademickimi, za wszystkim tym, co rzekomo musimy, powinniśmy lub należy zrobić. Mm-hmm. A ty piszesz, że ucieczka, no to przecież najpopularniejsza ludzka strategia. Dzięki niej zapominamy, że nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Natomiast, żeby żyć w zgodzie ze sobą, trzeba, tak jak pociąg czy tramwaj, podążać swoimi torami. No bo inaczej nigdzie się nie dotrze, a można się tylko po drodze wykoleić. Bardzo taką przejmującą dla mnie metaforą jest również to, że czasem w trakcie naszej życiowej podróży trzymamy mapę do góry nogami i docieramy do zupełnie innego miejsca niż powinniśmy i nie wiemy, czy mamy wystarczająco dużo odwagi, żeby wrócić. Jeśli masz poczucie, że nie jesteś na swoich torach, że od lat podążasz nie swoimi torami albo że się wykoleiłeś w którymś momencie swojego życia, to co możesz zrobić, żeby na nie wrócić?
Tak się znowu uśmiechnąłem, bo znowu zapomniałem te fragmenty, że to moje. Zainspirowałaś mnie, że chyba ją przeczytam. Po jakimś czasie może coś innego w niej też znajdę. Jeżeli chodzi o te tory, tak. Jeżeli takie mamy poczucie, że się wykoleiliśmy, to jest piękne, bo zawsze możemy wrócić na tory. Ja wrócę znowu do tego aspektu bycia ze sobą, bycia też z takim poczuciem, czego ja chcę w życiu, co mi daje satysfakcję, co mi daje szczęście, ale takie długofalowe szczęście. To jest tak jak z jedzeniem, że jakość posiłku nie ocenia się po tym, jak on smakuje w trakcie, tylko jak my się czujemy później, bo my często jemy pyszne rzeczy, a później o matko, więc tak samo jest z naszym życiem, że my czasami robimy jakieś rzeczy, które wcale nie dają nam, ja powiem też o sobie, kiedyś po prostu piłem alkohol mnóstwo i to było takie naturalne, bo to takie jest ogólne przyzwolenie społeczne i też mi się wydawało, że w tym momencie to mnie w ogóle, to mi pozwala wejść na moje tory, ale później się czułem źle, jeszcze gorzej, 10 razy gorzej, więc warto jakby wybierać te rzeczy, które sprawiają, że my się czujemy dobrze długofalowo. Obserwowanie siebie, w ogóle bycie z ludźmi, inspirowanie się ludźmi, rozmowy z ludźmi. Czasami też jak się tak wykoleimy, to też unikamy ludzi, bo traktujemy to wykolejenie jak trochę taką porażkę, a wtedy właśnie warto rozmawiać z ludźmi, bo ludzie mają niesamowitą moc też podnoszenia i warto rozmawiać z ludźmi, warto się też nie wstydzić tego, że się wykoleiłem albo czuję, że się wykolejam, bo ktoś może nam pomóc właśnie, żebyśmy podążali dalej tymi swoimi torami. Natomiast myślę, że takim głównym GPS-em, który mamy w sobie, to jest nasza dusza i to, co my czujemy w środku. My często zagłuszamy to umysłem, zagłuszamy to wszystkim, ale my w sercu wiemy, gdzie mamy iść. My w sercu wiemy, z kim mamy żyć. My w sercu głęboko czujemy, gdzie jest nasza droga i w momencie, kiedy mamy kontakt z ciałem, mamy kontakt z naszym umysłem i ze swoją właśnie duszą, ze swoim wnętrzem, to rzeczywiście ta droga, te nasze torowisko, ono się nagle okazuje, że po prostu jedziemy, że możemy dalej jechać. Mhm. I ja wiem też po sobie, że też na przykład byłem w relacji, bo ja też mówimy o tych torach, że nie tylko o życiu zawodowym, ale my często po prostu w życiu takim prywatnym jesteśmy z kimś, bo po prostu nie chcemy, że czujemy się źle z tą osobą, ale myślimy sobie, a jak nie ta osoba, to już nikt mnie nie zechce, albo że szkoda czasu, że tyle poświęciliśmy już na ten związek energii. I ja też nie jestem zwolennikiem, żeby od razu się rozstawać i w ogóle kolejny, ale czasami już czujemy, że to jest po prostu takie ratowanie trupa i my po prostu czujemy w środku, że to jest koniec, ale się tak tego trzymamy kurczowo, a to też nam zabiera energię, bo ta energia, którą my wkładamy, moglibyśmy tak naprawdę generować czy przekierować na coś innego. My mamy w jakiś sposób ograniczoną energię. Oczywiście jako człowiek mamy ogromne zasoby, bo też w sytuacjach trudnych, stresujących czy podniesienia możemy generować mnóstwo energii, natomiast jakby nie jesteśmy w stanie cały czas na 200% na przykład żyć. Mamy 100% energii i jeżeli 60% idzie na trawienie trudnych rzeczy, no to tak naprawdę na takie skupienie się na tu i teraz zostaje nam jeszcze mniej procent, a często jeszcze wiele procent to jest trawienie jakichś traum z przyszłości, myślenie, martwienie się o przyszłość i wtedy na życie tu i teraz zostaje tylko kilka procent i wtedy właśnie mamy poczucie, że no nie żyjemy tu i teraz, no bo tak naprawdę nasz zasób energetyczny jest na co innego przekierowany, więc to połączenie ze sobą myślę, że jest kluczowe.
Czasem to, co ściąga nas też energetycznie, to fakt, że to inni wybierają za nas miejsce docelowe w naszym życiu albo nawet wyrywają nam mapę z rąk i chcą nam pokazać, gdzie mamy iść. Skąd według ciebie wziąć odwagę, aby tą mapę utrzymać w rękach, a wraz z nią kierunek, który my sami obraliśmy?
Ale ładnie ktoś napisał w tej książce. Żartuję. Takie żarciki. Wiesz co, myślę, że, że nie ma recepty. Ja odniosę się oczywiście do siebie. Ja mam takie poczucie z racji tego, że bardzo cenię swoje życie. Z różnych powodów w życiu, które się wydarzyły i też mogło być tak, że no, mogło mnie nie być na tym świecie z różnych powodów. Ja mam takie poczucie, że ja bardzo cenię swoje życie i mam ogromne poczucie, że jestem tu po coś. Niekoniecznie, że może być jak Michael Jackson znany na całym świecie, ale że jeżeli już mnie jakby stworzono, mam ciało, to ja po prostu chcę mieć poczucie, że przeżyłem to życie najlepiej jak mogłem, żeby nie mieć takiego poczucia, że ja tylko po prostu już czekam, aż umrę, tylko chcę mieć poczucie, że to jest moje życie i że ja jestem za nie odpowiedzialny i mieć też poczucie z tyłu, że tak naprawdę decyzje, które podejmujemy, bardzo często można je zmieniać, że często decyzje, które podejmujemy, one są nie na całe życie, czasami boimy się podjąć jakiegoś kroku, bo jakby myślimy, że to już jest na całe życie, ale my tak naprawdę, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie tempo zmian jest zawrotne, możemy wiele, jakby wszystko zmieniać tak naprawdę. W takim poczuciu, że to jest moje życie i ja kocham swoje życie, kocham siebie, ale w takim pozytywnym znaczeniu i to mnie napędza, żeby mieć odwagę, żeby czasami się stawiać innym, żeby żyć po mojemu, bo też jakby decyzja, którą ja podjąłem o zmianie, też przez wiele osób było uważana, że to jest jakaś fanaberia, że zwariowałem. Też dzisiaj mi czasami ktoś pisze, że zwariowałem, ale ja się czuję właśnie bardzo dobrze i może bym zwariował, gdybym nie zawalczył o siebie, bo takie poczucie, że to ja jestem odpowiedzialny za siebie, bardzo dużo zmienia i my często chcemy, żeby ktoś za nas podjął decyzję, żeby to partner zerwał, żeby to nas szef zwolnił, bo wtedy może nas zmotywuje to do zmiany, ale tak naprawdę to w nas jest ta moc. Dlatego tak jak mówię, ja uważam, że moje życie jest darem, tak to odczuwam i to mnie napędza, to mi daje odwagę i też to poczucie, że nade mną jest taka moc sprawcza i że ja się czuję zaopiekowany przez wszechświat i mam poczucie, że i to życie wielokrotnie mi udowodniło, że są nad nami właśnie anioły, Pan Bóg, energia stwórcza, czy wibracje wszechświata, które mi jakby dbają o nas i ja mam takie poczucie zaopiekowania w tym życiu, więc jakby to daje mi też do odwagi, do kolejnych kroków, czasami bardziej odważnych lub mniej w życiu.
A jak postawimy się po drugiej stronie barykady, patrząc się na przykład na relację rodzi dziecko lub szef-pracownik, ty napisałeś, że dojrzały rodzic to jest taki, który już nie prowadzi za rękę, tylko pozwala dziecku kroczyć swoją ścieżką i kocha je bezwarunkowo. Zastanawiam się, czy można to też zastosować na przykład w relacji szef-pracownik na zasadzie, że towarzyszymy, nie prowadzimy za rękę, nie pokazujemy palcem, tylko pozwalamy też osobie w danej relacji wzrastać i kroczyć swoją ścieżką. W jaki sposób dojrzeć do takiej postawy w relacjach, w których się znajdujemy? Czy to będzie rodzić dziecko, czy to będzie relacja partnerska, czy to będzie relacja szef-pracownik?
Bardzo ciekawy aspekt, tak właśnie wielowymiarowy. Ja nie wypowiem się za dzieci, bo nie mam dzieci, ale w relacji takiej zawodowej myślę, że to jest bardzo ważne. To jest właśnie taki idealny szef, który nie prowadzi cię za rękę, tylko pokazuje ci drogę, ale też akceptuje ciebie, że nie chce cię zmieniać na siłę, że szanuje to, że ty masz też swoje predyspozycje i skupia się na twoich mocnych stronach, więc myślę, że coraz więcej jest takich szefów. Ja na szczęście miałem naprawdę ogromne szczęście w moim życiu do wspaniałych szefów i to jest jakiś taki, nie wiem, ogromna wdzięczność dla mnie, bo jak 15 lat pracowałem w różnych firmach, to naprawdę, czy w ostatnich latach to miałem naprawdę cudownych, wspaniałych szefów, szefową też. A w relacjach partnerskich my często też, fajnie, że o tym opowiedziałaś, bo my często chcemy prowadzić za rękę naszych partnerów, a weź tabletkę, a umówiłeś się do lekarza, a weź ćwicz. Tak naprawdę oczywiście my możemy motywować naszych partnerów, ale my nie jesteśmy niańkami, a my często po prostu niańczymy naszych partnerów, co ich też trochę zabiera im tę energię taką męską, ale mówię nie tutaj w kontekście płci męsko-żeńskiej, bo czasami to może być mężczyzna w stronę kobiety, ale każdy z nas ma część taką męską i żeńską i ta, jak zabijamy w sobie tą część męską do działania, do dbania, do właśnie do działania, no to takie zabieramy moc tej osoby, takie martwienie się za kogoś. O Boże, jak ona sobie poradzi dzisiaj na tej rozmowie o pracę. Słowo w ogóle martwienie, to jakby ja zawsze mówię, żeby się o mnie nie martwić, bo słowo martwić ma słowo jakby w sobie słowo martwy. Więc jeżeli ktoś się o mnie martwi, to po prostu zabiera mi energię, uśmierca mnie energetycznie, więc można wysyłać komuś podnoszącą energię, można myśleć o kimś, wysyłać empatycznie, ale właśnie trzeba się nauczyć, że czasami ten partner musi iść sam, musi się sparzyć. Jeżeli sobie nie zrobi śniadanka do pracy, to po prostu nie będzie miał śniadanka. I oczywiście to są takie rzeczy już takie oczywiście przejaskrawione, ale my często chcemy właśnie innych prowadzić za rękę, nie pozwalając im na to, żeby szli swoją drogą, bo może też trochę czasami jest tak, że my oczekujemy, że inni też nas będą prowadzić, tak podświadomie, więc myślę, że super, że o tym powiedziałaś, że zwrócenie na siebie, jak ja się zachowuję, czy ja nie jestem taką niańką i czy innych nie chcę prowadzić, nie pozwalam na wzrost, bo takie trzymanie za rękę i podkładanie wszystkiego pod nos, no niestety nie daje rozwoju, nie daje podniesienia, więc a to się przejawia na wszystkich tych etapach życia, czy płaszczyznach życia, których też powiedziałaś. I pewnie tak samo jest z dziećmi, więc...
Zdecydowanie. No, twoja książka dużo mówi o tym, że świat jest zaburzony energetycznie na wielu poziomach, natomiast wystarczy wprowadzić pozytywne wibracje w jednym obszarze, żeby one zaczęły krążyć i wpływać też na inne obszary naszego życia. Jak wygląda praktyczne zastosowanie tej zasady w twoim życiu? Mm-hmm. I w jaki sposób wprowadzasz pozytywne wibracje? I jak widzisz na przykład, że pozytywne wibracje z jednego obszaru przechodzą naturalnie na inne obszary twojego życia?
Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście cały świat jest energią, tak rzeczywiście ta moja książka jest taka trochę katastroficzna była, ale to jest właśnie po to, żeby trochę potrząsnąć, żeby sobie otworzyć oczy. Wszystko jest energią, wszystko ma energię, więc to, co my myślimy, więc jakby ja jakby pracuję na swoje wibracje wielowymiarowo i też chcę powiedzieć, to nie jest tak, że ja jestem tylko chodzącą cudowną wibracją. Ja też się złoszczę, ale jest jakby też mam gorszy dzień, też mnie boli głowa, też mam czasami smutek, ale to też jest jakby, ja to obserwuję i zastanawiam się właśnie, z czego to wynika, ale i ja wiem też, że to wpływa na innych ludzi. Niestety mam, znaczy niestety albo stety, ja mam tak, że to już mi mówiono kiedyś, pamiętam, że jak pracowałem w jednej z firm, mój szef do mnie przyszedł i powiedział: Darek, czy ty mógłbyś się nie smucić? Bo jak ty się smucisz, to od razu to na wszystkich przechodzi, że wow. Już mam taką moc oddziaływania. I tak każdy z nas myślę, że ma, że to jest wyczuwalne. Ja dodatkowo też czuję bardzo, nie wiem, wejdę do pomieszczenia i czuję od razu, jaki jest klimat, jaka jest energia w pomieszczeniu, co jest i trochę zbawcze, ale też jest czasami przekleństwem.
Może być.
Tak, dokładnie. Tak. Więc dla mnie, i to co każdy może dla siebie przyjąć, to co my myślimy, bo nasze myśli mają już wibracje, bo nasze myśli też przechodzą na nasze emocje, a nasze emocje też mają wibracje. Nasze myśli i emocje przechodzą na nasze działania, a działania też już mają ogromną moc wibracji. Więc to są rzeczy, które każdy może zastosować. Bo to, że się pojawia myśl, to możemy ją zmienić, możemy zmienić ją wibrację. Nie wiem, ktoś nas zdenerwuje, to możemy przewibrować to. Natomiast u mnie dodatkowo mantry, ja dużo śpiewam mantr i mantry mają ogromną moc. W ogóle dźwięki mają wibracje. Każdy, kto słucha muzyki jakiejkolwiek, wiemy, że muzyka jest nas w stanie wprowadzić w różne stany. W cudowny, euforyczny, ale też potrafi nas mega zdołować. Ja kiedyś słucham mega takich dołujących piosenek i wiem, że muzyka ma takie wibracje, więc ja też dodatkowo sam siebie wzmacniam, czy śpiewając właśnie mantry. Praktyki oddechowe, kwantowe też wzmacniają moje wibracje, ja też czuję się wtedy dobrze. No i medytacje, bo nasz umysł na poziomie podświadomym też wysyła wibracje i one są odczuwalne w naszej aurze, naszą aurą. My czasami, może nam się wydawać, o jestem, nie wiem, że chcę lubić tą osobę, nawet się tak próbujemy świadomie, lubię, ale podświadomie kogoś nie lubimy i ta osoba czuje to, że my jesteśmy, że chcemy być nawet mili, ale my podświadomie po prostu nie lubimy tej osoby i to jest wyczuwalne w naszych wibracjach albo w naszej aurze. Czasami sobie nawet wmawiamy, ja się nie boję, ale ten nasz strach i tak jest wyczuwalny, odczuwalny w naszej aurze. Więc jakby, a medytacje bardzo wpływają na naszą podświadomość, co też wpływa na naszą aurę. Więc ja w taki sposób jakby pracuję z takimi wibracjami, żeby jak idę do świata, ja też dużo pracuję z ludźmi, prowadzę zajęcia jogi i chcę, żeby osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia i wychodzą, żeby się czuły dobrze, żeby się czuły podniesione, żeby się czuły zainspirowane, żeby czuły właśnie te dobre rzeczy, więc czasami jak się zdarzają jakieś trudne momenty, że ktoś mnie jakoś czy zdenerwuje przed zajęciami, czy coś się zdarza, to staram się bardzo wcześniej jeszcze oczyścić, żeby później jak już przyjdę na salę, już siedzę z osobami, żeby już być w tych dobrych wibracjach, żeby się tym dzielić.
No to pozwoli, że przytoczę jeszcze jedno ważne zdanie.
Oczywiście, z tej cudownej książki.
Cudownej książki, tak. Napisałeś bardzo rezonujące i takie naprawdę z przesłaniem zdanie, że żadne działania nie przyniosło odpowiedniego efektu, dopóki człowiek nie pokocha siebie. No ale tak się zastanawiam, jak mamy pokochać siebie, jeśli na każdym kroku wmawia się nam, że jeszcze nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że jeszcze czegoś brakuje, że jeszcze tutaj musimy dać z siebie więcej, jeszcze tam więcej. Jak w takich warunkach pokochać siebie i poczuć, że jestem okej?
Tak, to może być trudne, bo mamy takie czasy właśnie perfekcjonizmu i my musimy zasługiwać na to, żeby się kochać. Trochę to też czasami jest takie pokłosie jakby czasami wychowania, że my musimy zasługiwać na miłość rodziców, nie? Że dopiero jak zdobyliśmy piątkę, szóstkę w szkole albo zdobyliśmy dyplom w biegach, to dopiero rodzice mówili kocham ciebie, albo dopiero widzieliśmy tą miłość w oczach i jesteśmy jak przez życie takie pieski łaknące tej miłości, że nie a wystarczy, że my jesteśmy po prostu i to już jest powód, dla którego my powinniśmy siebie kochać. Dla mnie w ogóle też było trudne. Kiedyś przeczytałem, żeby, ja to też umieściłem w mojej książce, żeby spojrzeć sobie w oczy, w lustrze i powiedzieć sobie kocham siebie. I powiem ci, Magda, że dla mnie to było tak trudne, ja się czułem zażenowany, zawstydzony, w ogóle mi to jakby to, czułem się tak źle i co tylko mi uzmysłowiło, że to jest naprawdę duży temat do przerobienia w moim życiu, bo też tak my rozmawiamy, ja o wielu rzeczach może mówię tak z lekkością, ale ja przeszedłem naprawdę ogromną drogę od takiego sabotowania siebie, od samodestrukcji nawet w życiu do właśnie tego etapu, w którym jestem i wtedy patrząc w to lustro, kiedy ciężko mi to było powiedzieć na głos, dopiero mi pokazało, że długa droga przede mną, ale jakby na pewno warto to zrobić. I ta miłość do siebie, to nie chodzi o to, że kocham siebie, bo jestem taki cudowny, ale ja też akceptuję swój cień, żeby sobie zdać sprawę, że nie jestem idealny, nie jestem idealna, że mam dużo swojego światła, dużo pozytywnych rzeczy, ale też mam takie i takie przywary. Ja po prostu mam jakieś cukrowe zapędy, że uwielbiam cukier i ja to po prostu też mówię sobie, dobrze, kocham to, po prostu to jest część mnie. Mam też mocniejsze jakieś też inne cienie, bo każdy z nas ma, ale taka właśnie, że kiedy spojrzę na siebie całościowo i obejmuję uwagą i świadomością wszystko, nie tylko to dobre, że ja tylko kocham siebie, że jak dostanę podwyżkę i szefowa mi powie, że jesteś super, albo że ludzie mi powiedzą po zajęciach, twoje warsztaty były cudowne, ale też kocham siebie, kiedy, nie wiem, zrobię troszkę na 80%, nie dostanę podwyżki, albo coś mi nie wyjdzie i powiem sobie, też siebie kocham, no po prostu nie było idealnie, ale po prostu zrobiłem tyle, ile mogłem. I o takiej miłości mówię, a nie takim tylko kocham siebie, ale właśnie objęciu i też tych trudnych stron. Więc jest to trudne, ale można to jak najbardziej małymi krokami u mnie to się sprawdziło właśnie zdanie sobie z tego sprawy, że ja siebie nie kocham najpierw, a później właśnie pokochanie swojego ciała, że ono też nie jest idealne i później praca właśnie z medytacjami, bo wtedy nam się czyści podświadomość. Dużo się wtedy właśnie wychodzi na tą powierzchnię i wtedy jest nam łatwiej. Wtedy ten procent podświadomości, który nami steruje w życiu i sabotażuje, jest mniejszy, więc to tak wyglądała moja ścieżka. I też jeszcze tylko powiem, właśnie też chyba w książce to opisałem, że ja na przykład uwielbiałem takie patetyczne ballady miłosne, na przykład I Will Always Love You i zawsze sobie, wiesz, że śpiewałem to do kogoś, ale my tak naprawdę zawsze, nigdy nie możemy liczyć, że ta osoba będzie całe życie z nami. I ja zacząłem po prostu śpiewać I Will Always Love You dla siebie, że tam, jeżeli byś odszedł, to w sensie mam na myśli siebie, że gdybym ja odszedł tak. Od siebie, to będzie mi smutno. I to mi też tak pomogło, że zacząłem te właśnie piękne ballady, które zazwyczaj śpiewamy do kogoś, zacząłem zmieniać adresata i odbiorcę na siebie i śpiewam właśnie I Will Always Love You do siebie. No bo emocje w piosenkach są też zakorzenione mocne, nie? Oczywiście. I programy w dźwiękach tak. I niektóre piosenki nam się kojarzą bardzo dobrze, ale można to przekierować, że właśnie na siebie, że I will always love you do siebie.
Ja myślę, że na początku na pewno jest takie odczucie, że to jest nienaturalne.
Tak, bardzo, że to jest takie creepy, dziwne.
Ale pewnie z czasem, też może z taką powtarzalnością tego typu podejścia, to się jakoś tak bardziej zakorzenia, może my tak. Też przyzwyczajamy się do patrzenia na siebie w zupełnie inny sposób. A powiedz mi, która z afirmacji ma największą moc w twoim życiu? Jak tak patrzysz w lustro.
No to myślę, że może to właśnie kocham siebie. Że okay. Kocham siebie i że akceptuję siebie. Że to jest, myślę, że bardzo ważne, bo od tego jest początek, bo jeżeli my kochamy siebie, to my sobie też jakby chcemy się czuć dobrze, dajemy sobie wszystko, co możliwe, a jak my mamy, to my też się dzielimy chętniej, bo my nie chcemy się dzielić, boimy się, czy też działamy z poziomu lęku, kiedy my się boimy, że mamy czegoś niewystarczająco, albo że my jesteśmy niewystarczający, a jak siebie kochamy, czy pracujemy nad tym, no to wtedy rzeczywiście jest to odczuwalne, tam myślę, że miłość do siebie, ale to też jest taki stały proces, bo ja też o tym mówię, a też mam takie momenty zwątpienia, bo też chcę powiedzieć, jak osoby, które zaczynają, czy zaczęłyby, że to nie jest taka idealna ścieżka, że to zawsze już tylko do przodu, to tak robimy 2 kroki do przodu, 5 do tyłu, 3 do przodu i to czasami jest górka, czasami dół, ale cały czas jednak mimo wszystko mamy poczucie, że okej, to jest po coś do przerobienia, więc też żeby się ktoś nie zniechęcał w tej takiej ścieżce bycia ze sobą, podążania za sobą, że to nie jest takie idealne. Nie jest to tylko idealne, nie, że też są jakieś kryzysy, zwątpienia, cofnięcia, przystanięcie, więc to jest wszystko normalne. Również w pracy nad miłością nad sobą.
No to wracając do początku, do pytania z początku naszej rozmowy, czyli jak zainicjować łagodnie proces transformacji naszego życia, tak aby on przebiegał w sposób naturalny, stabilny i przemyślany. Czy tak się da w ogóle według ciebie?
Wiesz co, myślę, że są różne podejścia, że są osoby, które na przykład są w stanie w jednym kliknięciu w ogóle zmienić całe swoje życie, ale to też myślę, że to się w nich jakby kotłuje, narasta, tak jak w angielskim się mówi it grows on me. Ja też jestem zwolennikiem, że chodzi o transformację, żeby mimo wszystko, żeby ona była spokojna, żeby to była transformacja, a nie rewolucja, o. Bo czasami rewolucja może zsiać dużo zniszczenia, a transformacja jest taką, jakby my dorastamy, my nadążamy za nią. I też tak było ze mną, bo ja też zanim zostawiłem pracę w korporacji, to też pomału we mnie narastało, że nie czuję się komfortowo, że chcę coś zmienić, że chciałbym robić coś innego. I też warto mieć plan, bo czasami my chcemy zmienić swoje życie, nie wiemy dlaczego, po prostu się czujemy źle i tak, zmieniamy pracę, jedną, drugą, trzecią, zmieniamy partnera, jedną, drugą, trzeciego. I tylko jest ten aspekt nowości, bo on daje endorfinki i i zmieniamy, a my nie zastanawiamy się czasami, dlaczego chcę zmienić. Nie mamy planu i na przykład można oczywiście rzucić swoją jakąś pracę, której nie lubimy, ale pytanie, czy my mamy jakiś plan na siebie, czy my wiemy, co chcemy zrobić. I czasami warto się zastanowić, co ja chcę robić. Albo też jeżeli się rozstajemy z partnerem, to zanim skoczę w inny związek od razu, przeskakiwanie, co też mnie dotyczyło kiedyś, że przeskakiwanie ze związku w związek bez jakiejś takiej myśli dlaczego, to też jakby ta przerwa, czy to skupienie, zastanowienie się pozwoli jakby pokierować dobrze tym procesem transformacji. Więc myślę, u mnie się sprawdziło właśnie taki pomału przejście, podejście do tego, że chcę coś zmienić, jakiś taki wstępny plan i to u mnie się sprawdziło, ale ktoś może ma tak, że nagle się budzi i zmienia swoje życie i pewnie też jest cudownie, nie? Natomiast nie ma jednej reguły, warto, trzeba słuchać po prostu siebie i nasz głos wewnętrzny często nam podpowie, że już jesteś gotowa, gotowy, tylko mówimy o tym głosie wewnętrznym, często intuicji, a nie ten umysł, bo ten umysł to będzie często podpowiadać, że ty nie jesteś gotowa, że jeszcze nie ten czas, że co ty sobie gadasz, więc myślę, że każdy ten proces swój transformacji będzie na różny sposób przeprowadzać, ale takie zadbanie o siebie w tym procesie, danie sobie poczucia bezpieczeństwa, nie rzucanie się tak w szaleństwo, to też pozwala, myślę, że spokojniej przez ten proces przejść, który zawsze jest trudny. Nawet jeżeli on jest łagodny, to zawsze może być wyzwania, jakieś zwątpienia, ale też zdawanie sobie z tego sprawy już jest też dużą wartością, bo wiemy, że okej, mogą przyjść chwile zwątpienia, ale ja sobie poradzę, że to jest naturalny proces uczenia, czy naturalny proces transformacji, bo ktoś, kto nie jest tego świadomy, może się rzucić na zmianę i później drobna jakaś porażka może cofnąć tę osobę, a poczucie właśnie, że wiem, jak ten proces wygląda i takie bycie przeprowadzonym przez ten proces może bardzo dużo pomóc.
Tym bardziej, że każdy ma swoje tory.
Dokładnie.
I swoją indywidualną mapę.
Więc to było o moich torach.
Tak, o twoich torach. Pięknie. Darek, bardzo serdecznie ci dziękuję.
Boże, dziękuję bardzo.
Z nami.
Jestem straszną gadułą, ale dziękuję ci bardzo za piękne pytania.
Podzieliłeś się z nami naprawdę wyjątkową koncepcją życia w zgodzie ze sobą i bardzo dużo wynoszę zarówno z twojej książki, jak i z tego, co dzisiaj nam opowiedziałeś, bo wypływa z tych opowieści niesamowita autentyczność i tak dogłębnie czuć, że żyjesz w zgodzie ze sobą i właśnie do takiego życia zapraszasz każdego, kto nie czuje, że jest na właściwym wektorach. I bardzo rezonuje ze mną motyw życiowego GPS-u, bo on genialnie oddaje istotę tego, dokąd zmierzamy, bo można przecież też kręcić się w kółko wokół punktu wyjścia i tak też wygląda scenariusz u wielu z nas, że wiesz, tak sobie tuptamy dookoła i nie do końca wiemy po co, jak i gdzie.
Tak.
A ty zachęcasz do tego, żeby posłuchać swojej wewnętrznej intuicji i wstukać konkretny kierunek, nawet jeśli oczywiście on po drodze może się zmienić, ale on zawsze będzie nasz. Co zarekomendowałbyś osobom, które tak właśnie jeszcze tuptają dookoła swojego życia, czując, że wiesz, może faktycznie to nie jest ich miejsce, ale z braku lepszego planu decydują się na zbudowanie sobie w nim gniazda?
Ja myślę, że takie poczucie, mi to też jeszcze pomogło, właśnie to też jeszcze sobie teraz przypomniałem, że czasami myśl i postawienie siebie, jak będę mieć 90 lat, czy ja nie będę żałować tego, że ja sobie tuptam nie tam, gdzie powinienem, nie powinnam. I mi to pomogło też bardzo, że sobie pomyślałem, kurde, jak będę mieć 80 lat, przecież będę żałował, że tak jak żałowałem tej pracy w Londynie, że jej nie przyjąłem. Że przecież co by się stało? Nawet jakbym sobie nie poradził, to by mnie zwolnili, a dzisiaj bym się z tego śmiał. Bo my się często śmiejemy przecież z jakichś nieudanych rzeczy w przeszłości, co nam się wydaje jakąś tragedią. Jak dostałem 1 na studiach, pamiętam, czy tam 2, to pamiętam, że położyłem się na łóżku i myślałem, że świat się kończy. Więc tak samo jest tutaj, że ja sobie na przykład wyobrażałem, że jak będę mieć 90 lat, czy ja będę żałował, że nie wziąłem życia w swoje ręce i że chociaż nie spróbowałem. Ja nie mówię też, że wszystkie nasze pomysły muszą okazać się sukcesem, ale czy później nie będę żałować, że nie spróbowałem i sobie wyrzucać. Więc ja jak będę mieć 90 lat albo więcej, to chcę mieć takie poczucie, okej, próbowałem, może coś wyszło, może coś nie wyszło, ale na tamten moment zadziałałem tak, jak umiałem, więc może taka wizualizacja siebie jako staruszkę i takie poczucie, że jak będziemy wszyscy starsi, to tak naprawdę nic nie będzie już miało później znaczenia, będziemy się z wielu rzeczy śmiać i warto może w tym momencie, kiedy mamy dużo energii jeszcze, dużo wokół siebie cudownych ludzi, mamy tyle narzędzi, że może czasami warto potuptać jeszcze chwilę w jednym miejscu, ale później, żeby nabrać tej energii, żeby iść w swoją stronę, podążać swoją drogą.
Wow, niesamowicie głębokie. Dziękuję Ci bardzo. To powiedz nam jeszcze, gdzie bardzo można się spotkać na zajęciach jogi, gdzie można obejrzeć Twoje materiały i w jaki sposób można się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś był zainteresowany indywidualną konsultacją.
Tak, ja mieszkam we Wrocławiu, więc prowadzę też we wrocławskich szkołach zajęcia jogi, prowadzę też zajęcia jogę online, więc jak ktoś nawet nie mieszka we Wrocławiu, to można ze mną praktykować. Wszystkie szczegóły są na stronie okonakundalini.pl, to jest moja strona, tam są wszystkie informacje o mnie, tam są też namiary, że ktoś chciałby coś napisać, to więc wszystko myślę, że przez stronę okonakundalini.pl można znaleźć. Prowadzę też kanał na YouTubie, też tak samo nazwany jak moje imię, nazwisko Darek Sobiecki. Oko na Kundalini, tam też są praktyki, medytacje, bo też mam taką potrzebę, żeby się dzielić i pokazywać jak najszerszej liczbie osób, żeby też może ktoś coś znajdzie dla siebie, więc zapraszam serdecznie. A książkę chyba można kupić w księgarni internetowych, gdzieś tam Energioobieg, więc jak kogoś zainspirowały cytaty, to zapraszamy.
Serdecznie polecam, naprawdę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cudowny
Dziękuję
czas, piękne
raz.
Pytania. Ja też życzę Tobie, bo wspaniale też rozwijasz swój podcast i ja to jeszcze muszę powiedzieć, wiem, że może już za dużo mówię, ale chciałem to też powiedzieć, bo to jest ważne, że pięknie prowadzisz gości swoich, zadajesz bardzo mądre, inspirujące pytania i też masz właśnie ciekawe obserwacje, więc bardzo Ci dziękuję, bo
dziękuję,
udział w rozmowie tej i też w rozmowach, które słuchałem, które prowadziłeś, są naprawdę niesamowite, więc życzę Ci również cudownych gości, wiatrów, Twoje żagle podcastowe i nie tylko i wszystkiego dobrego, naprawdę.
Dziękuję,
cudowne,
to było mega doświadczenie. Też właśnie przyjrzeć się zarówno kierunkowi Twojego życia, jak i temu właśnie, w jaki sposób każdy z nas może nakreślić swój indywidualny kierunek w swoim życiowym GPS-ie. Jestem ogromnie wdzięczna właśnie za ten czas, który spędziliśmy razem i naprawdę bardzo, bardzo pięknie to rezonuje. Bardzo dużo autentyczności w tej Twojej ścieżce życia. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych sesjach jogi i oddychania.
Tak, dziękuję. Do zobaczenia właśnie na sesjach jogi i oddychania, a ja może sobie po prostu zacznę czytać książkę.
Polecam.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Wszystkiego
cudownego.
Dobrego,
pozdrawiamy też wszystkich słuchających. Dziękujemy za Waszą uwagę i za też energię, którą poświęciłyście. Wszystkiego dobrego. W waszym GPS-ie, pa.
Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie 16 odcinka podcastu Master Emotions. Jeśli spodobała Ci się treść dzisiejszej rozmowy, będę bardzo wdzięczna za polubienie jej, podzielenie się komentarzem, udostępnienie lub wysłanie wiadomości na adres mailowy podcast.master.emotions@gmail.com. Dziękuję także za zasubskrybowanie kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube. A jeśli wolisz otrzymywać powiadomienia mailowe, zapisz się już dziś do newslettera, który znajdziesz na stronie www.masteremotions.pl. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.